Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamila Oliver, która opowie nam dzisiaj o Grenlandii. Witaj.
Witam wszystkich serdecznie.
Grenlandia to jest największa wyspa na świecie, która nie jest kontynentem. A jak się to stało, że Ty przez jakiś czas mieszkałaś na Grenlandii?
No właśnie, aktualnie jestem w Szwecji i to na północy też krajobrazy są tu podobne, też dużo, dużo śniegu i bardzo zimno. Ale właśnie, co do Grenlandii, tak jak mówisz, ogromna wyspa pokryta lądolodem i po prostu ludzie mieszkają tam w małych takich miasteczkach, zupełnie odizolowanych. I ja normalnie się zaaplikowałam o pracę tam, bo ja pracowałam jako fizyk przez wiele lat w energii jądrowej, w elektrowni jądrowej, w RPA i potem w Niemczech. I to się niestety skończyło z uwagi na tą katastrofę w Fukushimie w Japonii. Właśnie wiele państw w Europie wycofało się z energii jądrowej i w Niemczech też taka decyzja była podjęta i no to doprowadziło do tego, że ja po prostu nie mogłam już dalej robić w swoim zawodzie. Miałam tam jakieś inne propozycje, które zupełnie były nieciekawe i stwierdziłam, że jest czas po prostu zmienić i zacząć robić coś zupełnie innego. A co mnie zawsze chyba od dzieciństwa fascynowało, to właśnie zima, śnieg, takie rzeczy, no oczywiście podróże też, ale ja na Grenlandii byłam raz jako uczestnik takiej wyprawy skiturowej, no i od tego czasu ta Grenlandia nie wychodziła mi z głowy i tak sobie pomyślałam, no jakby tam znaleźć może pracę jakoś i zaczęłam się aplikować właśnie do szkół, bo się okazało, że tam brak nauczycieli, szczególnie w małych wioskach. No i jedna szkoła właśnie była zainteresowana, dostałam pracę jako nauczyciel. To wszystko było takie dosyć skomplikowane, bo Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej, więc po prostu musiałam aplikować się dalej o pozwolenie o pracę i różne tam dokumenty, które to wszystko długo trwało, ale w końcu się udało i tam byłam prawie cały rok i potem właściwie jeszcze dwukrotnie, bo w innym miejscu też byłam. Ja byłam w małej wiosce na Grenlandii Wschodniej, która nazywa się Tinitekilak. Mieszka tam 70 mieszkańców, a za drugim razem byłam w Kanak, to jest miasteczko na północno-zachodniej Grenlandii, które ma chyba jakieś może 300-400 mieszkańców. To już jest naprawdę daleka, daleka północ, tam zupełnie inaczej życie wygląda.
Mówisz, że pracowałaś w wiosce. Czy są tam jakieś duże miasta, czy właśnie to na Grenlandii to są raczej właśnie takie małe siedliska ludzkie i oni się tam gdzieś gromadzą właśnie w takich wioseczkach po te 70, 100, 300 osób?
Dokładnie tak, więc na całej Grenlandii to jest jakieś chyba 57 tysięcy ludzi mieszka, tyle jest mieszkańców na całej Grenlandii. No to jest, nie wiem, wielkość, z czym by to porównać. Bielsko-Biała jest na pewno dużo, dużo większa, może Gniezno, tak, ale to mówimy o wyspie, która jest 2700 kilometrów długa, a w poprzek w najszerszym miejscu jest jakieś 1000 kilometrów i na całej tej wyspie mieszka tylko 57 tysięcy ludzi. Największe miasto to jest stolica, oczywiście Nuuk, po parę tysięcy ludzi tam mieszka. I na Grenlandii Wschodniej największe miasto jest 2000 ludzi. I potem są właśnie te wioski czy też osady. Niektóre mają po kilkaset ludzi i to już są miasteczka. Osady tak do 50 ludzi może mieszkać. No i to są całkowicie odizolowane osady, bo nie ma na Grenlandii żadnych dróg, które prowadzą z jednej do drugiej osady. Po prostu jeżeli ktoś chce podróżować, to helikopterami się podróżuje, też w lecie motorówkami, czy też psimi zaprzęgami w zimie. No ale to tylko w takiej niewielkiej okolicy, bo powiedzmy, jeżeli są to odległości jakieś parę setek kilometrów, no to już po prostu Air Greenland, helikoptery albo jakieś mniejsze samoloty, przemieszczanie się z miejsca na miejsce.
No właśnie, Grenlandia, Greenland, tak, przewrotnie, zielona ziemia, a tam wszystko skute lodem. Jak wygląda pogoda w Grenlandii? Mają tam pory roku, czy cały rok jest zima?
Wiesz co, to zależy, bym powiedziała, gdzie na Grenlandii, bo to jest taka ogromna wyspa na południu, to będzie inna pogoda niż na północy. Może ja tu skupię się na tej Grenlandii wschodniej. Akurat na wschodzie to jest po prostu pory roku, jakby powiedzmy są, ale zima jest dominującą porą roku. Są opady śniegu, są wiatry bardzo silne, są też temperatury do, no może być minus 25, nawet więcej, oczywiście z wiatrem to się czuje inaczej. W lecie tak to parę tam trochę coś rośnie, jakieś mchy i różne takie arktyczne roślinki. W lecie temperatura może być plus 10 nawet, plus 15. Jest bardzo fajnie, przyjemnie w lecie. No i jeszcze właśnie na Grenlandii Wschodniej jest to zjawisko tych silnych wiatrów katabatycznych. Piterak to się nazywa w języku grenlandzkim. To jest wiatr, który osiąga w porywach nawet do ponad 300 km na godzinę. I takie wiatry zdarzają się kilkanaście razy w roku nawet i mogą nawet szkody wyrządzić, także są takie zjawiska pogodowe właśnie, jakie u nas nie ma. A bardziej na północ, no to oczywiście zimniej i ciemniej i to już taka bardziej, bym powiedziała, arktyczna pustynia. Tam za bardzo nawet opadów śniegu nie ma, ale są tylko te wiatry wyjące, zimne wiatry, temperatury do minus 40 w zimie. A na południu Grenlandii wygląda to trochę inaczej. Tam też są oczywiście zimy z dużą ilością śniegu, ale może w lecie jest trochę cieplej.
A zdarza się, że na przykład widać zieloną trawę, kwitną jakieś kwiaty, owocują drzewa?
Drzewa akurat nie ma jako takich na Grenlandii, to w ogóle nie rosną, z wyjątkiem może na Grenlandii Południowej, tam słyszałam właśnie, że jakieś drzewka próbuje się sadzić nawet, ale w lecie tak, no kwitnie, jest jakieś mchy i właśnie są takie różne, teraz nie znam nazw po polsku, ale właśnie taka roślinność typowo arktyczna, która też występuje poza kołem polarnym też na Skandynawii, więc takie różne typowe niskie roślinki, ponieważ lato jest takie krótkie, że praktycznie ta zieleń jest taka bardzo soczysta, bym powiedziała. Aha, no i są jeszcze takie crowberries, czyli to są taka niska odmiana takich jagód. To chyba się barzyny nazywa po polsku. To się zbiera w lecie i to są takie właśnie jedyne owoce, jakie tam rosną, bym powiedziała. Ale drzew to nie ma oczywiście, nie.
Na Grenlandii mieszkają Inuici, to jest ludność rdzenna tej wyspy. Czy oni nadal budują na przykład iglo? Bo ja pamiętam takie rzeczy, wiesz, z czytanek gdzieś, z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Czy to jeszcze jest praktykowane? W ogóle, czy oni w tym mieszkają? Czy raczej służy to tylko jako schronienie w momencie, kiedy ruszają na polowania?
Wyraz iglo pochodzi od iklu, czyli dom po grenlandzku. To jest dom, w którym można mieszkać, ale już oczywiście w dzisiejszych czasach się nie mieszka. Wszystkie te właśnie osady czy miasteczka są tam domki takie drewniane, solidne, wybudowane na palach. To w latach 50. chyba było budowane głównie przez Duńczyków. No są solidne, każdy domek ma ogrzewanie. Także w iglo się nie mieszka. Jedyny może wypadek, jaki, gdzie to iglo jest używane, na przykład jak myśliwi na polowanie jadą, to często to są wyprawy wielodniowe, czy też nawet na tydzień, dwa, trzy. Oni nigdy nie wiedzą, kiedy wrócą. I być może zaskoczeni jakąś pogodą, no oczywiście to trzeba wiedzieć naprzód, ale wtedy być może iglo się buduje. Chociaż ja się z tym w ogóle nie spotkałam na Grenlandii. Wiem, że iglo to takie bardziej są budowane jako atrakcja turystyczna dla turystów, czy też no domki z lodu czy ze śniegu, co również w Skandynawii można zobaczyć, ale to raczej jako atrakcja turystyczna, nie? Także nie mieszka nikt po prostu w iglo na Grenlandii.
Podobno w Grenlandii jest chyba kilkaset nazw na określone elementy śniegu, elementy pogody. Jak u nas pada śnieg, to u nich tych nazw jest na każdą odmianę. U nas jest kilka odmian, chociażby napadający deszcz, mrzawka, ulewa. A jak to jest właśnie w Grenlandii? Też oni to tak skrupulatnie określają, ten stan pogody, jak to jest z tym śniegiem?
No właśnie, to prawda. Bym powiedziała, że u nas, czy nawet może gdzie więcej pada, w Irlandii na pewno mają tych określeń na deszcz bardzo dużo. I podobnie na Grenlandii jest mnóstwo określeń właśnie na lód i na śnieg, ale chyba nie ma się czemu dziwić. No to jest środowisko, w jakim ta ludność tam żyje, jest otoczona. Dlatego są po prostu bardziej, jakbym powiedziała, no wrażliwi, może więcej dostrzegają. Jak ktoś przyjedzie na Grenlandię i dla niego to jest wszystko białe, powiedzmy, i śnieg, a to tak wcale nie jest. Są różne rodzaje śniegu, śnieg, który nadaje się na budowę iglo chociażby. Na wszystko jest określenie i to wynika ze specyfiki tego języka. Język grenlandzki jest to język taki z lingwistycznego punktu widzenia aglutynatywny, którym można tworzyć bardzo długie wyrazy. I w grenlandzkim są praktycznie dwa takie rdzenie na śnieg, apud, śnieg leżący na ziemi i kanik, śnieg w powietrzu. No i potem można tworzyć sobie nowe wyrazy i odmiany śniegu, bym powiedziała, dokładając do tych dwóch rdzeni jakieś inne krótkie wyrazy. Jest oczywiście mnóstwo wyrazów na śnieg i na lód, bo to jest dla ludzi tam żyjących bardzo ważne, żeby umieć właśnie się porozumieć, gdzie jest śnieg dobry, czy gdzie są zaspy i tak dalej. To jest codzienność życia na Grenlandii właśnie i ta pogoda, warunki atmosferyczne, śnieg, czy też jakość śniegu i jakość lodu, to często przesądza o pomyślności polowania, czy po prostu można wyjść w ogóle. To jest życie codzienne na Grenlandii, szczególnie w takich małych osadach, gdzie jeszcze się na co dzień poluje.
A powiedz mi, jacy są Inuici właśnie? Co to za ludzie? Żyją w takich małych grupach, więc to często są całe rodziny w takich wioskach.
No właśnie w tej wiosce, w której ja mieszkałam, to oczywiście 70-80 osób tam mieszka, to wszyscy się praktycznie znają. No to jest parę rodzin spokrewnionych ze sobą, bym powiedziała, ale w dzisiejszych czasach, no po prostu to jest takie życie, że każdy wie o każdym. I ludzie są, tak jak ja to odebrałam, no bo ja byłam tam właściwie jedyną osobą, jak powiedzieć, z zewnątrz i na początku w ogóle nie znałam grenlandzkiego, ani w ogóle nie wiedziałam, jak to tam się żyje, ale zostałam przyjęta no, naprawdę bardzo, bardzo ciepło. No ludzie są wspaniali, no jest taka solidarność jakby, na przykład jeżeli jest upolowanie jakiegoś większego zwierza, czy niedźwiedzia polarnego, czy wieloryba powiedzmy, to To cała wioska jakoś łączy siły, są pewne prace, które wykonują mężczyźni, kobiety. To jest społeczność po prostu i to właśnie oni tak przetrwali przez tysiące lat, przez taką wspólnotę, solidarność. No powiedzmy, w pojedynkę to nie ma się szansy na przetrwanie w takim miejscu, żeby przeżyć. To się widzi, taki właśnie, taki duch jakby bycia razem, szczególnie na święta, na gwiazdkę. Także było bardzo fajnie to razem obchodzić z nimi. Wszyscy się zbierają w jednym miejscu i jest, powiedzmy, tańczenie wokół choinki, i śpiewanie i każdy ma jakąś tam rolę mniejszą czy większą do spełnienia.
Kolejny raz wspomniałeś o tym, że mężczyźni wybierają się na polowanie, żeby wykarmić swoje rodziny. I chciałam tak podpytać teraz właśnie o grenlandzką kuchnię. No bo wspomniałeś, niedźwiedź polarny, tak, wieloryb. Co oni tam jadają na co dzień i w jaki sposób przygotowują to jedzenie?
To bardzo obszerny temat i też może właśnie bardzo ciekawy, bo jest tak dosyć różni się od naszego sposobu żywienia. No oczywiście Inuici są zjadaczami mięsa w dużych ilościach. Takim podstawowym mięsiwem jest foka, czyli właściwie poluje się ogólnie na foki, tam jest naprawdę dużo fok, no ale oczywiście to trzeba upolować i nie zawsze ma się to szczęście, powiedzmy. A foki można przygotować na różne sposoby, to jest pożywienie dla ludzi i dla psów także. Ja pamiętam w szkole to też dzieci dostawały obiad z foki. To często była taka właśnie zupa, która nie bardzo mi podchodziła. No dużo mięsa i ta foka taka gotowana była i to z ryżem. Są oczywiście różne inne rodzaje mięsa, które się zjada na Grenlandii. Bardziej na południu to są nawet owce, potem bardziej na północ renifery. No i też w niektórych rejonach można upolować morsy, oczywiście wieloryby, nadal to się poluje na wieloryby różne, wal grenlandzki, białucha arktyczna czy narwal jednozębny i to jest takie coś specjalnego, na przykład zjada się też skórę wieloryba z warstwą tkanki tłuszczowej, to się nazywa matak, to się zjada na surowo. No i co tam jeszcze? Poluje się na pardwy, czyli ptactwo też, a już bardziej na północ, to akurat z tym się zetknęłam w Kanak. Jest taka specjalna potrawa, która się nazywa kiwiak. W maju łowi się małe takie ptaki, alczyki i te ptaki potem się upycha w wypatroszonej skórze foki. Tam w taką skórę może wejść nawet kilkaset takich małych alczyków, to się upycha w tą fokę, tą fokę się zaszywa i to ma sobie leżeć pod kamieniami przez jakieś 2-3 miesiące do sfermentowania i potem jest na przykład na gwiazdkę, to jest też specjalna potrawa rarytas kiwiak. Tą fokę się odkopuje, powiedzmy, się wyciąga te sfermentowane ptaki z dziobami, z piórami, z nogami w całości. I to miałam taki ptak właśnie podany na talerzu i to raczej nie było takie, to znaczy tak śmierdziało trochę, ale to jest sposób przygotowania po prostu mięsa i to jest tam przysmak rarytas na Grenlandii, na północy Grenlandii, kiwiak, który właśnie w taki sposób jest przygotowywany, sfermentowane właśnie takie ptaki w całości. Na Grenlandii wschodniej też się z tym spotkałam, sfermentowane płetwy foki, całe z pazurami, to się tylko obiera ze skórki i się zjada. No też akurat mi to nie podchodziło. A skoro jeszcze tu o tej foce mówimy, oni też zjadają wątrobę na surowo. To często myśliwi na przykład właśnie po upolowaniu, bo no, oczywiście fokę trzeba oczyścić, ale wątroba jest takim jeszcze ciepła na surowo. to jest też taki przysmak, który często właśnie tak się właśnie spożywa.
A tęsknisz za Grenlandią? Myślisz, że wrócisz tam kiedyś jeszcze?
Oczywiście, że tęsknię, znaczy to jest, ja się tak czuję, jakby tam część mnie pozostała, i no ale ja na szczęście na Grenlandię wracam, bo aktualnie to pracuję jako przewodnik, jako ekspert do Grenlandii na statkach ekspedycyjnych, które właśnie mają Grenlandię jako jeden ze swój destination. Po prostu także ja daję wykłady i oprowadzam grupy po Grenlandii, także wracam oczywiście cały czas na Grenlandię.
Tak na koniec chciałabym Ciebie poprosić, tak jak wszystkich moich rozmówców, by w języku, w którym się porozumiewa w danym kraju, pozdrowić słuchaczy naszego radia. Czy dasz radę coś po grenlandzku nam powiedzieć?
Jeśli mi piluajci.
To dziękuję Ci bardzo za spotkanie i za rozmowę. Ciekawie się słuchało o Grenlandii. Dla mnie to jest nadal takie bardzo egzotyczne miejsce i zawsze to jest fascynujące, gdy ktoś opowiada o takim miejscu, które nie jest znane z pocztówek, które dostajemy z wakacji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Kamila Oliver, która opowiada nam o Grenlandii. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.